Dzień dobry, z tej strony Kamil Flik podczas Europejskiego Forum Nowych Idei ze studia SGH i Dziennika Gazety Prawnej. Rozmawiam z panem profesorem Pawłem Pietrasieńskim z SGH, ale też pełnomocnikiem do spraw współpracy ze Stanem Nevada. I proszę na początek nam powiedzieć, panie profesorze, dlaczego SGH współpracuje ze Stanem Nevada? Dlaczego akurat to jest ważne dla pana rektora? Dlaczego powołał takiego pełnomocnika?
Dziękuję za to pytanie. To bardzo ciekawy przypadek tej współpracy pomiędzy... Zaczęło się tak naprawdę od bardzo takiego poważnego programu grantowego. To jest nasza Narodowa Agencja Współpracy Akademickiej, Wymiany Akademickiej, NAWA, gdzie żeśmy wygrali z takim sporym zespołem Szkoły Głównej Handlowej. Wygraliśmy grant na współpracę akademicką z 5 ośrodkami na świecie. To były strategiczne partnerstwa międzynarodowe i praktycznie rzecz biorąc, no, takim głównym partnerem współpracy został wyznaczony Uniwersytet Nevady w Reno. Dlaczego on? Ponieważ wcześniej mieliśmy okazję gościć tam badaczy SGH. To się zaczęło od pana rektora Rockiego, było kontynuowane przez pana rektora Wachowiaka i podpisaliśmy na początku list intencyjny, który był jeszcze podpisywany przez poprzednie władze szkoły, a na później podpisaliśmy pełną umowę o współpracy. No i oczywiście umowa umowie nierówna, tak? To znaczy statystyka robi tu trochę wrażenie. To znaczy przez te 5 lat współpracy, bo w tej chwili niedawno podpisaliśmy na kolejne 5 lat tą umowę, ponad 100 badaczy po obu stronach, nazwijmy to, po obu stronach amerykańskiej i polskiej, ponad 100 badaczy odwiedziło siebie nawzajem w ramach różnego rodzaju programów. To daje skalę nieporównywalną do naszych innych tego typu porozumień z innymi uczelniami amerykańskimi, ale co więcej, wśród wymiana dotyczyła także studentów, tylko bardziej pod kątem studenckich startupów, które takich przypadków było około 20. Prawda? Więc biorąc to pod uwagę tą skalę wymiany, ale także to, co czym najbardziej zależy przy tego typu współpracy, czyli wyniki badań. I te wyniki badań były prezentowane, no, w tej chwili już 4 pozycjach książkowych wydanych, raz przez naszą stronę, raz przez stronę amerykańską, ale powiem, że w ramach jednego z programów, czyli programu Gospostratek 3 Mazowsza Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw, mamy kolejne wydawnictwo, kolejne pozycje książkowe, które będą wydawane i tam jest dosyć duża rola, bym powiedział, w ramach tego, w tych książkach, ale także w ramach tego projektu, właśnie profesorów z Uniwersytetu Nevady w Reno.
Dobrze, czyli jest pan profesor idealnym rozmówcą, bo dzisiaj mamy mówić o relacjach pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Zastanawiam się, w jakim momencie te relacje są obecnie. Czy na polu gospodarczym to jest raczej rywalizacja, czy raczej kooperacja?
Powiem tak, znaczy to jest bardzo ciekawie postawiony dylemat, w którym warto użyć słowa, które już jest używane w nauce, tak, wpierw w ramach pozycji międzynarodowych competition, co na polski język będziemy tłumaczyć jako kooperencja, czyli ani konkurencja, ani nie tylko konkurencja, nie tylko współpraca, prawda, coś po środku. A powiem dlaczego. Z ciekawostki. W 2008-2009 roku pamiętam, jak uczestniczyliśmy w takich dyskusjach, w których przedstawiciele naszej szkoły, ale także szerzej Unii Europejskiej dywagowali na temat, gdzie będzie Unia za 20-30 lat, no i gdzie będą Stany Zjednoczone, i mówiło się o tym, że prawdopodobnie Unia pozostanie silniejszą gospodarką, tak było wtedy, była troszeczkę większa niż gospodarka amerykańska. No ale minęło te kilkanaście lat i się okazuje, że sytuacja się zupełnie odwróciła. To znaczy Europa z pewnymi kłopotami, także obecną pewnymi tendencjami stagnacyjnymi. W tej chwili mamy sytuację taką, że jeśli policzymy to z Wielką Brytanią razem, tak, czyli Unia Europejska plus Wielka Brytania, to gospodarka amerykańska jest o 30% większa, ale jak tą Wielką Brytanię oddzielimy, to mamy już o 50% rynek amerykański jest większy, co oczywiście powinno nas z jednej strony martwić, co się wydarzyło, tak, dlaczego albo gospodarka amerykańska tak szybko ucieka, albo być może my musimy coś zrobić, żeby jakąś politykę taką prorozwojową w Unii Europejskiej zrobić.
No właśnie, to zatrzymajmy się na chwilkę na tym, bo rzeczywiście ten dystans rozwojowy pomiędzy Stanami a Europą się ciągle poszerza. Mówimy o tym, jesteśmy na Forum Nowych Idei, na Europejskim Forum Nowych Idei, więc zastanówmy się, z czego wynika rzeczywiście ta coraz większa rozbieżność pomiędzy rozwojem w Stanach i w Europie. Z czego wynika ten europejski problem z innowacyjnością?
No właśnie. Zacznijmy w takim razie, bo to jest, dotykamy tak trochę, tak naprawdę pewnych elementów, które moglibyśmy nazwać w ramach modelu Triple Helix, czyli tej współpracy, która jest konieczna pomiędzy środowiskiem uniwersyteckim, akademią jako taką, środowiskami biznesowymi i oczywiście rządem jako regulatorem, czasami takim wspierającym pewne procesy, ale spójrzmy wpierw pojedynczo na to, co dane grupy robią. Tak? I zacznijmy od tej części, którą nazywamy uniwersytety. I jak spojrzymy nawet na taki dla niektórych kontrowersyjny, ale jednak bardzo znany ranking szanghajskich uczelni, no to w pierwszej 20 mamy wyłącznie uczelnie brytyjskie z Europy, tak? Więc jakby uczelni z Unii Europejskiej nie ma. Dopiero one się zaczynają pojawiać w pierwszej 30, tak? A tam z kolei się aż roi od uczelni amerykańskich i oczywiście numer 2, a niektórzy mówią, że nawet najlepszą uczelnią świata jest jedna z uczelni brytyjskich, więc biorąc to pod uwagę, jesteśmy gdzieś dalej, tak? Znaczy musimy się zastanowić, jak wspierać nasz w ogóle cały sektor i to nie tylko polski, tak? Ale także w Unii Europejskiej sektor akademicki. No jednym, bym powiedział, ze sposobów, tak, jest to, co staramy się robić, a w ramach już tej dyskusji, co żeśmy przed chwilą mieli, czyli staramy się współpracować i nawiązywać, budować te mosty, tak, współpracy z uczelniami amerykańskimi. Ale drugie porównanie będzie prawdopodobnie jeszcze bardziej takie dramatyczne, ponieważ patrzymy na systemy startupowe. Tak? Znaczy, wiele modeli ekonomicznych pokazuje, że to jest wspieranie startupów, wspieranie środowiska startupów prowadzi w dłuższym okresie do zwiększenia innowacyjności, do zwiększania konkurencyjności gospodarek narodowych, gospodarek regionalnych, a tym samym podwyższania PKB. Prawda? No i dochodzimy do tego wzrostu. No to co się dzieje w tych środowiskach startupowych? I są ku temu takie znane miary. Tak? Jednym z najbardziej znanych takich rankingowni systemów startupowych jest Startup Genome, który co roku publikuje, pokazuje też dynamikę pewną. No i w tej dynamice co się dzieje? Pierwsza dziesiątka najbardziej takich silnych systemów startupowych, jest absolutna dominacja Amerykanów. Znalazł się jeden ekosystem z Europy, notabene na drugim miejscu ex aequo z Nowym Jorkiem, Londyn. To jest Londyn, ale w pierwszej dziesiątce żadnego ekosystemu z Europy. Dopiero w drugiej dziesiątce zaczynają się pojawiać i Paryż, i Berlin, i Amsterdam i gdzieś na początku trzeciej dziesiątki bardzo szybko idący do góry system sztokholmski. Tak? To pokazuje, że jakby z punktu widzenia siły tych ekosystemów i możliwości także wsparcia ze strony startupów, ze strony inwestorów, te ekosystemy oferują o wiele więcej. Tak? I musimy się zastanowić, w jaki sposób próbować, bym powiedział, wspierać te nasze ekosystemy, także te polskie, tak? W którym moglibyśmy w tych rankingach kiedykolwiek zaistnieć. No i jakby jednym z odpowiedzi jest, że trzeba patrzeć nie tylko na ten świat, bym powiedział, startupu z punktu widzenia ich inkubacji, ich powstawania, ale przede wszystkim do wzrostu gospodarczego i także do miejsc pracy, które się pojawiają na rynku i przyczyniają się firmy, o które nazywamy scale-upami, tak? Czyli te, które już rosną na rynku w sposób taki, bym powiedział, eksponencjalny wręcz. No i ten sam Startup Genome przyjmuje taką definicję, że taki scale-up to jest 50 milionów dolarów lub więcej. Tak? I tutaj się pojawia ogromna już luka pomiędzy rynkiem amerykańskim a rynkiem europejskim, bo tych scale-upów na rynku amerykańskim w tej chwili jest 7100, a na rynku całej Europy jest praktycznie 1000, przy czym ich jest tam 350 jest w Wielkiej Brytanii. No to widać wyraźnie, to jest 1 do 10 tak mniej więcej, to pokazuje skalę skalę wyzwań, przed którymi stoimy, ponieważ jeśli nie będziemy mieli tych scale-upów w odpowiedniej liczbie, to nie będziemy mieli firm globalnych. I większość tych firm globalnych, w tej chwili już taka sytuacja, że w pierwszej 20 jest poza firmami, większość jest firm amerykańskich, a pierwsze 7 to są firmy amerykańskie, pojawiają się chińskie, są dwie europejskie. Tak? Czyli a one tak naprawdę to są motory napędowe, motory napędowe właśnie tego wzrostu gospodarczego. Jak nie mamy dużych firm, nie mamy tych scale-upów, a startupy to są jeszcze za wcześnie, żeby wchodzić z tą wartością dodaną, tak? Bo startupy często potrzebują pomocy, jeszcze są na tak zwanym pre-growth, czyli trzeba im jeszcze, no, nazwijmy to, zasilać, tak? Inkubacyjnie zasilać, żeby...
Wspierać,
dokładnie. I pewnie ta dyskusja powinna się toczyć w tym kierunku, jak te różnice ogromne, tak? Niwelować.
Tak, ale mówimy o powstawaniu tych globalnych firm, o tym, żeby one również powstawały w Europie. Powiedział Pan o tym problemie finansowania, powiedział Pan profesor o tej roli nauki, ale zastanawiam się, jaka jest też rola państwa w tym wszystkim. Tutaj padło takie stwierdzenie podczas tego panelu, o którym Pan mówi, w którym Pan profesor uczestniczył, że Ameryka to kraj innowacji, który wymaga czasem trochę regulacji, a Europa to region regulacji, któremu brakuje innowacji. Czy zgodziłby się Pan profesor z tym stwierdzeniem? Czy rzeczywiście tak jest, że to regulacje w Europie zabijają tą innowacyjność, to regulacje w Europie zabijają możliwość powstawania tych globalnych przedsiębiorstw?
To czy na pewno tak, prawda? Ale to jest jeden z elementów. Znaczy przeregulowanie i nie, jakby powiedzieć w cudzysłowie niedoregulowanie trochę, taki bardzo otwarty rynek po stronie amerykańskiej. To jest element do dyskusji, na pewno tak, ale to nie jest jedyna kwestia, tak? Kwestią, którą należy jakby pokazać, no ja zawsze pokazuję taki, w Polsce jest dużo dyskusji na temat, w jaki sposób powinien wyglądać rynek startupów z punktu, a ja powiem, dlaczego my moglibyśmy także rozmawiać z punktu widzenia technicznego, tak? Kto te startupy powinien tworzyć? Może zespoły międzynarodowe? Zrobiliśmy takie badania już jakiś czas temu na SGH, z których wyniknęło, że 40%, a teraz słyszałem, że jest powyżej 40%, 40% tak zwanych founders, tych, co zakładają startupy w Dolinie Krzemowej, to są osoby, które się urodziły i przyjechały z innych krajów. To już nie z innych miejsc, w Stanach Zjednoczonych, z innych krajów, tak? To jest skala, której my nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, tak? To znaczy, innymi słowy, taki startup musiałby mieć pewne międzynarodową obsadę swojego teamu, tak? Ale to daje takie ekosystemy, takie otwarte na świat, powodują to, że tam przyjeżdżają wtedy najlepsze talenty, tak? Świata. I trzeba zastanawiać się, w jaki sposób tą otwartość poszerzać, tak? A regulacje raczej powodują to, że ta otwartość jest mniejsza. Więc to otwarcie jak najbardziej, ale było też mowa na tej naszej dyskusji panelowej o czymś, co jest jakby, mówi się o tym cały czas, a tak naprawdę nikt się nie zastanawia z punktu widzenia regulacyjnego, co z tym fantem zrobić. Czy mówi, generalnie startupowiec, zanim to tak wynika ze statystyk, zanim mu się uda, to tak mniej więcej 8 razy może mu się nie udać, tak? Znaczy wychodzą mu 2 pomysły na, powiedzmy, na 10, które zaczyna. I system musi być tak ustawiony, także ten finansowy, który, jakby powiedzieć, jest w stanie, w cudzysłowie, wybaczać, tak? Nawet zachęcać do szybkiej zmiany koncepcji biznesowych, szybkiej, nazwijmy w cudzysłowie, szybkiego bankrutowania idei, które się nie sprawdzają.
Wspierać próbowanie.
Dokładnie, wspierać próbowanie. Dlaczego? Ponieważ po takich 8 razach ta osoba jest osobą bardzo doświadczoną i inwestorzy bardzo chętnie inwestują w tą osobę, wiedząc, że ona już przeszła przez tą, no, taką gehennę w wysokiej skali ryzyka, tak? Ale ten system temu sprzyja i jakby nie każe, tak? Stąd z punktu widzenia polskiego i europejskiego systemu ta awersja do ryzyka ma swoje niestety reperkusje, tak? I to jest prawdopodobnie jedna z podstawowych różnic pomiędzy ekosystemami europejskimi i amerykańskimi.
Panie profesorze, musimy kończyć. Wspominał Pan o tych badaniach, które mają pokazać, jak w Polsce, jak w Europie tworzyć te globalne przedsiębiorstwa. Życzę, żeby te badania były owocne i żeby rzeczywiście udało się znaleźć sposób na to, jak wspierać tą innowacyjność w Polsce i w całej Europie.
Dziękuję bardzo. No to te wszystkim zależy, bo wierzę tak naprawdę w budowanie mostów, znaczy mosty, budowanie mostów właśnie między najlepszymi ekosystemami na świecie, w tym tymi amerykańskimi, a naszymi polskimi, europejskimi, to jest w tej chwili ta droga, którą wiemy, że się sprawdza i wiemy, że trzeba jeszcze więcej w tym kierunku zrobić, bo nie ma innego wyjścia, tak? Jak jeśli się będziemy zamknięci, będziemy, jak bym powiedział, przeregulowani, to będziemy tylko ten dystans tracić w stosunku do tego lidera na świecie.
Bardzo dziękuję. Z profesorem Pawłem Pietrasińskim o relacjach Europa-USA i o roli nauki w budowaniu tych relacji innowacyjności rozmawiałem w studiu Dziennika Gazety Prawnej i SGH. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.